Dzisiaj rozpoczniemy od ogólnego wstępu. Wstępu wprowadzenia do siedmiu, w zasadzie ośmiu grzechów głównych. Dlatego, że chrześcijaństwo zachodnie zgubiło jeden z ośmiu grzechów głównych. Czy wiecie, który? Nie wiecie. O siedmiu grzechach głównych na pewno wszyscy słyszeliście, wszyscy czytaliście Boską Komedię Dantego, tak? Przynajmniej fragmenty, przynajmniej słyszeliście o nich, przynajmniej wiecie o tym, że wstępując coraz bardziej ku niebu, dwaj goście, którzy nazywali się jak? Zdaje się, że Dante i drugi. Ja nie będę was męczył, ja też nie pamiętam. Przechodzili po kolejnych poziomach, najpierw piekła, potem krzyżca, zbliżając się do nieba. I tam spotkali oczywiście ludzi, którzy cierpieli z powodu różnych grzechów. Nie jest to tam tak ładnie ułożone, jak my to będziemy opowiadać. Zresztą kolejność siedmiu grzechów głównych jest różna, w zależności od tego, kto pewnie układa listę, w zależności od tego, co uznajemy za pierwszy, najważniejszy grzech, z którego wynikają po kolei pozostałe. Ale ja oczywiście o moich grzechach opowiem wam i Dantem opowiem wam przy okazji moich wykładów, ale na pewno oglądaliście film Davida Finchera 7. Jeśli nie oglądaliście, tego obejrzymy. Ale to dopiero wtedy, kiedy osoby poniżej 30 roku życia chcą spać. Pod warunkiem, że co? Że Tomek przywiezie projektor. Na pewno uczyliście się o siedmiu grzechach głównych na lekcjach religii. Nie? I tak po kolei możemy je wymienić. Pycha, chciwość, zazdrość, tudzież zawiść, gniew, nieczystość, łakomstwo i lenistwo. Ostatnio pojawiły się jednak inne listy siedmiu grzechów głównych. I oczywiście to, co uznajemy za siedem grzechów głównych, bardzo wiele mówi nam na temat tego, kim jesteśmy. Nie? Dlatego, że obok listy siedmiu cnót, lista siedmiu grzechów głównych jest chyba tym, co wydaje mi się najpełniej pokazuje, co tak naprawdę siedzi w naszych sercach. Co uznajemy za dobre, co uznajemy za złe, co uznajemy za godne pochwały, co za godne potępienia i tak dalej. Jedne nowe listy siedmiu grzechów głównych są poważne i są wyrazem troski o ludzkość. Ostatni nawet chyba bardziej o świat niż o ludzkość. Inne są raczej żartem, nawet kpiną z tradycyjnej pobożności. I tak zdaje się, że w zeszłym roku Watykan ogłosił nową listę siedmiu grzechów głównych. Słyszeliście o tym, mam nadzieję, słuchacie. Każdego dnia o 18.45 na pierwszym programie Polskiego Radia jest Radio Watykan. Polecam. Pierwszy grzech główny, z nowych grzechów głównych, opracowanej z listy opracowanej przez Watykan, to zatruwanie czego? Słuchacie Radio Watykan. Potem inżynieria genetyczna. Nie? To jest tutaj może bardziej dyskusyjne, co mam na myśli. Następnie bycie nieprzyzwoicie bogatym. Nie? Każdy bogaty człowiek oczywiście uważa, że jest przyzwoicie bogaty. Dalej handel narkotykami. Aborcja, pedofilia i powodowanie niesprawiedliwości społecznej. Tutaj już w lewą stronę. Zboczyliśmy trochę, ale ta lista i tak jest o wiele bardziej sensowna niż lista, która najprawdopodobniej zrodziła się w Kalifornii, tudzież na Manhattanie. Podawanie cielęciny i sałaty lodowej na wykwintnym przyjęciu. Nigdy tego nie róbcie. Albo nie posyłajcie dzieci do stanowych koledżów, czy też kolegiów, nam to nie grozi. Bo nas nie ma stanowych koledżów. Głosowanie na któregokolwiek z Bushów. Zakup SUV, czyli takiej terenówki do jazdy po drogach marki Cadillac. Publiczne wyśmiewanie się z jeansów albo z ludzi, którzy noszą jeansy. Jeans, rzecz święta. Przyznawanie się do upodobania w kobietach z nadwagą, słodkim winie i muzyce Czajkowskiego. Nie Rubika, jak niektórzy chcieli. Ale wydaje mi się, że ludzie, którzy ułożyli tę listę, też bardzo wiele to o nich mówi. Nie? Przyjrzyjmy się i zobaczymy listę wartości i priorytetów. Niemniej jednak ta tradycyjna lista siedmiu grzechów głównych wydaje mi się, że wciąż kształtuje sumienia społeczeństw chrześcijańskich tudzież postchrześcijańskich. W 2004 roku BBC przeprowadziło badania i wyszło, że większość Brytyjczyków jest w stanie wymienić przynajmniej kilka z tych siedmiu grzechów głównych. Za najważniejszy, czy najbardziej główny, najpoważniejszy uznali, zgadnijcie co? Gniew. Co jest w sumie interesujące. W następnej kolejności przychodziła, nie, za najmniej poważne uznali nieczystość i łakomstwo. Ktoś z Was był kiedyś na wyspach? Wszyscy Brytyjczycy to taki kartofle wielkie, nie? A jeśli chodzi o nieczystość, to pójdźcie na jakąkolwiek brytyjską ulicę w piątek w nocy albo w sobotę w nocy, to pomyślicie, że znaleźliście się w domu publicznym. Tak więc znów, nie? Ta lista wiele mówi na temat Brytyjczyków. Rzeczy, których sobie pobłażamy, oczywiście nie uważamy za złe ani za grzeszne. Kiedy jednak poproszono przy okazji tego samego badania, kiedy poproszono znanych pisarzy i aktorów brytyjskich o komentarz, stać ich głównie było na jakieś tam żartobliwe komentarze, czy też uwagi w stylu, że gniew nie jest niczym złym, że od czasu do czasu każdy człowiek na kogoś się zdenerwuje i musi wypuścić z siebie parę, albo na przykład na temat lenistwa. Nie? Lenistwo w gruncie rzeczy nie jest niczym złym, nie? Bo kiedy jesteśmy leniwi, to po prostu nic nie robimy. A jeśli nic nie robimy, to znaczy, że przynajmniej nikogo nie krzywdzimy. Nie? I to wydaje się, że też bardzo symptomatyczne. Nie? Podejście do tego, co jest dobre i złe. Dobre jest nieczynienie krzywdy. Nie? I nic ponadto, i nic więcej. W gruncie rzeczy, tak jak pomyślicie o jak to się mówi, zachowaniu środowiska naturalnego, o to samo chodzi, nie? Gdyby człowiek przestał cokolwiek robić, z tego wynikłoby największe dobro. Tak nam się wydaje. I to była najsensowniejsza reakcja ze strony artystów, pisarzy i tak dalej na badania BBC, a mianowicie taka, że unikanie cudzej szkody jest dla nas najwyższym standardem moralnym. Nie? Ale znów, unikanie cudzej szkody prowadzi w relacjach społecznych do czego? Do tego, że stajemy się coraz bardziej ostrożni, do tego, że coraz bardziej się oddalamy się od siebie. Do tego, że nie jesteśmy tak blisko siebie, jakbyśmy chcieli. Oczywiście to jest wielki problem, nie? I nie wiem, to nie jest mój grzech, w tym sensie, że nie ja go będę omawiał, ale zwróćcie uwagę, że jeśli w ten sposób postawimy sprawę, najważniejsze to nie szkodzić drugiej osobie, oddalimy się od siebie, dlatego że zbliżenie się do siebie zawsze powoduje konflikty i sytuacje kryzysowe. Nie? Zawsze rodzi gniew, zawsze rodzi jakieś niezadowolenie. Dlatego może współczesny człowiek raczej woli unikać bliskich kontaktów, jeśli już to zastępuje je licznymi, ale bardzo krótkimi kontaktami, przy pomocy internetu, Facebooka, jeszcze innych Twitterów, czy czegoś tam innego, nie? W zamian za bliską więź, w zamian za spotkanie z konkretną osobą, z którą niestety można się pokłócić. Skąd wzięła się w ogóle lista siedmiu grzechów głównych? Jej początki sięgają co najmniej IV wieku. Mnich wschodni Ewagriusz z Pontu zmarł w 399 roku. W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenia i obserwacje życia mnichów napisał dwa dzieła, w których przedstawia główne grzechy, czy też jak pierwotnie to opisał, główne zagrożenia dla stanu monastycznego. Ich tytuły to O siedmiu duchach zła oraz Do Anatoliusza, o ośmiu zgubnych myślach. To osiem zgubnych myśli, tudzież osiem demonów to znane nam z listy siedmiu grzechów głównych: łakomstwo, nieczystość, chciwość, gniew, tudzież złośliwość, gnuśność, lenistwo, pycha i smutek albo melancholia. O melancholii ja będę mówił na samym końcu. Później na grunt chrześcijaństwa zachodniego przeniósł to niejaki Jan Kasjan, który żył mniej więcej w tym samym czasie, mnich z Galii, czyli z Francji. I w końcu listę siedmiu grzechów głównych na nasz grunt przeniósł papież Grzegorz Wielki. To był V wiek, druga połowa V dnia, VI wieku. Przy czym niestety zgubił jedną z tych myśli, czy też jeden z demonów Ewagriusza. Myślę, bardzo ciekawe, bardzo fajne. Właśnie melancholię. Nazwane też smutkiem, albo też zniechęceniem, tudzież duchową opieszałością, z grecka acedią, tudzież akedią, która została połączona razem z grzechem lenistwa. Lista siedmiu grzechów głównych zyskała na znaczeniu za sprawą czwartego soboru laterańskiego, który się odbył w roku 1214. Który to, zapewne wszyscy wiecie, prawie wszyscy, bo wszyscy chodziliście na religię katolicką, który to ustanowił zwyczaj corocznej spowiedzi, to od tamtego czasu każdy katolik ma obowiązek przynajmniej raz w roku w okolicach jakiegoś święta, Wielkanocy, pójść do spowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Lista siedmiu grzechów głównych miała mu pomóc w rachunku sumienia i w spowiedzi. I myślę, że w tym sensie również my możemy skorzystać z listy siedmiu grzechów głównych po to, żeby uczynić rachunek sumienia. Nie? Po to, żeby przyłożyć swoje życie do tej miary, która wydaje mi się jest biblijna, choć wymyśliłem jakiś mnich Kościoła Wschodniego, i zobaczyć, nie? Jak my do niej pasujemy albo nie pasujemy. Należy dodać, że siedem grzechów nazwano głównymi, kupiłem ostatnio właśnie film 7 i tam było napisane, że to jest o siedmiu śmiertelnych grzechach. Nie? Wciąż ludzie, którzy nie znają angielskiego, tłumaczą filmy, to nie są grzechy śmiertelne. Nie? Grzechy śmiertelne i grzechy główne to są dwie różne rzeczy. Grzech śmiertelny to jaki grzech? To chyba Kamil nam tylko w stanie wspomóc. Ale grzech śmiertelny to grzechy, które popełniamy świadomie, pełną premedytacją i które dotyczą złamania z jednego z 10 przykazań. Nie? To są grzechy śmiertelne. Jeśli jesteście katolikiem, katolikami, jeśli z nich się nie wyspowiadacie przed śmiercią, to co się we wzywaniu stanie? Najprawdopodobniej pójdziecie nie do czyśca, ale do piekła. Tak upraszczając to trochę. Grzechy główne to nie są grzechy śmiertelne. Nie? To należy powiedzieć nawet w teologii katolickiej. W każdym razie grzechy główne nazywa się głównymi ze względu na to, że uważa się je za źródło wszystkich pozostałych grzechów zwanych konkretnymi grzechami. Dlatego też grzechy główne często nazywa się wadami nawet, a nie grzechami. Nie? Dlatego, że one stanowią źródło konkretnego, złego postępowania. Myślę, że my to też czasami będziemy używać tych słów zamiennie, grzech z wadą, ale myślę, że jest to też dość ważne rozróżnienie, którego nie można zbyt daleko ciągnąć. Niemniej jednak również Chrystus rozróżnia między tym, co jest w sercu człowieka i tym, co wychodzi z niego na zewnątrz, drzewem, a jego owocami. W każdym razie, gdy mówimy o siedmiu grzechach głównych, to mamy na myśli pewne nastawienie człowieka, pewną postawę, pewną motywację, która rodzi konkretne grzeszne czyny lub też konkretną grzeszną bezczynność. O tym na pewno wiele będziemy słuchać przy okazji lenistwa na przykład. Uważa się zatem, że wyeliminowanie siedmiu grzechów głównych, a przynajmniej ich okiełzanie, wyeliminuje również albo przynajmniej ograniczy konkretne grzeszne czyny. Siedmiu grzechom głównym przeciwstawia się też siedem cnót. Tutaj znajdziecie te siedem cnót. W zasadzie mamy dwie listy, dwa razy po siedem cnót. I myślę, że również nad nimi się warto zastanowić. Kto wie, czy za rok nimi się nie zajmiemy. Dlatego rzeczywiście z jednej strony powinniśmy stronić od zła, ale z drugiej strony powinniśmy czynić dobra. I w gruncie rzeczy czynienie dobra jest jedynym sposobem na stronienie od zła. Nie wystarczy tylko przestać czynić zło, żeby stać się dobrym człowiekiem i okazywać miłość Bogu i bliźniemu. Kto wie, może powinniśmy rozpocząć w ogóle od omówienia siedmiu głównych cnót, bo to one przede wszystkim wskazują nam drogę sprawiedliwości, pokazują, jak mamy żyć i postępować, pokazywać miłość Bogu i bliźnim. Te cnoty to przede wszystkim trzy cnoty boskie, czyli wiara, nadzieja, miłość oraz cztery cnoty główne, zwane kardynalnymi, czyli roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Druga lista cnót to pokora, hojność, czystość, miłość, umiarkowanie, cierpliwość, gorliwość i pracowitość. Jeśli ich nie zapamiętaliście, to je znajdziecie. Myślę, że również my, choć nie jesteśmy katolikami, nie jesteśmy też chrześcijanami prawosławnymi, możemy wykorzystać listę siedmiu grzechów głównych, wraz z nią listę towarzyszących im cnót, jako ogólne ramy, które pomogą nam w poznaniu przede wszystkim samego siebie, a zwłaszcza własnych wad i słabości, które, jeśli nie okiełzane, prowadzą nas do złych uczynków. Ale znów, nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, żeby dokonać jakiejś introspekcji, analizy własnych myśli, stanów emocjonalnych, po to, żeby stać się człowiekiem czystym. Nie chcemy być czyści tylko i wyłącznie ze względu na nas. Raczej chodzi o to, abyśmy zastanawiając się nad siedmioma grzechami głównymi, a także nad towarzyszącymi im siedmioma cnotami, poznać lepiej dynamikę charakterystyczną, charakteryzującą naszą interakcję z innymi ludźmi. Nie? Przyjrzyjcie się jeszcze raz liście siedmiu grzechów głównych. Wydaje się, że za wyjątkiem lenistwa wszystkie grzechy główne dotyczą naszych relacji z innymi ludźmi. Nie? A nawet leń, jak przypomniał nam o tym Ezop, też prędzej czy później musi wejść w interakcję z innymi ludźmi. Kiedy musi to uczynić? Kiedy? Kiedy przyjdzie zima. Nie? A zatem, nie? Broń Boże, nie chodzi o to, żebyśmy teraz zastanawiali się, jakimi złymi ludźmi jesteśmy i szukali jakiejś abstrakcyjnej czystości. Raczej chodzi o to, żebyśmy przyjrzeli się, w jaki sposób pewne nasze przywary, pewne nasze nastawienia, pewna nasza postawa wpływa na naszą interakcję, na nasze życie z innymi ludźmi, życie z bliźnimi. Jako chrześcijanie jesteśmy bowiem powołani do życia wspólnego. Nie? W ogóle jako ludzie jesteśmy powołani do życia wspólnego. Ale z drugiej strony to życie wspólne, życie z innymi ludźmi jest dla nas największym problemem. Nie? Najwięcej zła, najwięcej frustracji przynosi nam w życiu co? Rzeczy martwe? Nie. Zwierzęta też nie. Ale inni ludzie. Ludzie, zwłaszcza ci, z którymi spotkamy się na co dzień. Nie? Dlatego też nie ma większej nienawiści niż nienawiść, którą spotkamy od czasu do czasu między przyjaciółmi, tudzież między mężem i żoną. Nie? Im bliżej się, bardziej zbliżamy się do siebie, tym trudniej jest nam żyć z sobą. I tym więcej musimy włożyć wysiłku w to, żeby to życie, zamiast stać się piekłem, było rzeczywiście dla nas rajem. I wydaje mi się, że dlatego to jest główny powód, dla którego ludzie nie chcą wstępować w związki małżeńskie. Nie? Po co? Po co zobowiązania? Po co otwarcie? Po co bliskość? Nie ma sensu się narażać. A zatem znów, podział między nasze życie wewnętrzne i nasze życie zewnętrzne, czyli publiczne, jest czasami przydatny ze względu na argumentację, czasami przydaje się do tego, żebyśmy byli w stanie konkretnie opisać to, co się dzieje w nas i to, co dzieje się na zewnątrz. Niemniej jednak jest to też czasami szkodliwy i sztuczny podział na nasze prywatne życie wewnętrzne i publiczne życie zewnętrzne. Nie należy tego podziału w żaden sposób absolutyzować. Nie? Jeśli interesujemy się naszym prywatnym życiem wewnętrznym, to głównie albo tylko i wyłącznie ze względu na to, w jaki sposób ono wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi, a więc na nasze publiczne życie zewnętrzne. Jak powiedział Jezus, skąd biorą się złe owoce? Ze złego drzewa. Skąd bierze się gorzka woda? Ze złego źródła. Skąd biorą się grzechy? Z naszego serca. I o tyle, w zasadzie tylko o tyle powinno interesować nas nasze życie wewnętrzne. Nie? W kontekście relacji z innymi ludźmi. Nie sposób jest oderwać czynów od motywacji, nie sposób jest oderwać postępowania od postawy. To jednak zdaje się być właśnie współczesnym nastawieniem. Nastawieniem współczesnego człowieka, które nie uważa za złe tego, co nie szkodzi drugiej osobie. Więc znów próbujemy dokonać tego rozróżnienia, które uczynili wcześniej faryzeusze. Znów ponownie stajemy się hipokrytami, którzy próbują przekonać samych siebie i cały świat o tym, że to, co dzieje się w moim sercu, jest moją własną, prywatną sprawą i w żaden sposób to też nie wpływa na relacje z innymi ludźmi, na moje postępowanie. Tak nie jest. Moje życie wewnętrzne, moje złe myśli szkodzą innym ludziom zawsze. Nie? Nie tylko wtedy, gdy się uzewnętrzniają. W gruncie rzeczy Jezus mówi, że one prędzej czy później tak czy tak się uzewnętrznią. Bez odpowiedniej troski o własne serce prędzej czy później po prostu zaczniemy źle czynić, źle postępować, a to z kolei na pewno przełoży się na cudzą krzywdę. Co więcej, tej krzywdy nie jesteśmy w stanie powstrzymać tylko i wyłącznie przy pomocy środków policyjnych. Musimy się zająć korzeniem problemu. I dlatego właśnie będziemy omawiać w ciągu tego tygodnia 7 grzechów głównych, po to, aby zająć się korzeniem problemu, po to, aby zobaczyć, co tkwi w naszych sercach i co wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi. Dlatego też Paweł stwierdza, że korzeniem wszelkiego zła jest umiłowanie pieniędzy i wzywa nas do przemiany naszego myślenia. Także Jezus w kazaniu na górze zwraca uwagę na to, iż cudzołóstwo nie bierze się znikąd. Nie spada z nieba, nie przyleciało z kosmosu, ale cudzołóstwo bierze się z pożądania. Z pożądania, którym karmimy nasze serca. Z pożądania, na którym się zatrzymujemy dłużej niż powinniśmy. Podobnie też mówi o morderstwie. Morderstwo nie bierze się znikąd, nie spadło z sufitu, nie przyleciało z kosmosu. Morderstwo bierze się zawsze z gniewu, ze złości, nad którą też zatrzymaliśmy się zbyt długo, którą też zbyt długo pielęgnowaliśmy we własnym sercu. Dlatego też zajmiemy się 7, a nawet 8 grzechami głównymi. Znów, nie ze względu na jakąś chorą fascynacją, złem, ani też po to, by się duchowo biczować, ani też po to, by oczyszczać się wewnętrznie, ani też po to, aby doskonalić się w wynajdowaniu cudzych przywar. Bo niestety to też to może tak być. I na pewno, jak będziecie słuchać tych 8 wykładów w tym tygodniu, na pewno będziecie myśleć, o, nie znam jednego lenia. Znam jednego, jak tam są jeszcze grzechy. O, ten gość rzeczywiście brakuje mu pokory. Nie? Tamten jest pyszny, tamten jest butny, tamten jeszcze za dużo je, albo pije, albo pali. I tak dalej. Takie myśli na pewno przyjdą wam do głowy i do serca. Nie? O, znam takiego gościa, albo gościuwa. Naszym celem jest poznanie naszych własnych wad, osobistych wad, prywatnych wad, z których wyrastają konkretne grzechy, konkretne zachowania, po to, abyśmy nie tylko nie krzywdzili bliźnich, przestali krzywdzić bliźnich, ale także po to, aby zastąpić te wady konkretnymi cnotami, z których wyrastają konkretne dobre uczynki. Jak ktoś kiedyś zauważył, lista 7 grzechów głównych ma służyć zachowaniu duchowej higieny, która nie tylko chroni nas przed chorobami duszy, ale też zachowuje ciało w stanie umożliwiającym normalne, czyli pożyteczne funkcjonowanie. Bycie chrześcijaninem jest w gruncie rzeczy nieustanną pracą nad samym sobą. I również po to będziemy poznawać grzechy i towarzyszące im cnota, aby pracować nad sobą. Nasze życie z Chrystusem nie kończy się w dniu, w którym uwierzyliśmy w Niego, czy też w dniu, w którym zostaliśmy ochrzczeni w Jego imię. To jest dopiero początek naszego chrześcijańskiego życia. Kiedy czytamy Pismo Święte, zwłaszcza listy świętego Pawła, widzimy raz za razem wezwanie do tego, abyśmy dojrzewali duchowo, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego. Bardzo często Paweł zestawia dwie listy, listy grzechów i listy cnót, czy też dobrych uczynków. Po to, aby z jednej strony zniechęcić nas do zła, z drugiej strony zachęcić nas do czynienia dobra, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Tak Jezus Chrystus pojednał nas z Bogiem, mimo naszych grzechów, ale znów, to nie jest wszystko, co dla nas przygotował. To nie jest koniec naszego życia z Bogiem, ale początek. Wielokrotnie Pismo wzywa nas do porzucenia tego, co złe i uchwycenia się tego, co dobre. List do Hebrajczyków jest jednym z tego przykładów. Nie, tam Paweł zaczyna od stwierdzenia, minęło tyle czasu, od kiedy zostaliście ochrzczeni. Ale tak naprawdę nie widzę w waszym życiu żadnej różnicy. Jesteście dokładnie tacy, jacy byliście. A nawet gorsi, dlatego że teraz po kilku latach życia z Chrystusem jesteście sfrustrowanymi chrześcijanami, którzy pod wieloma względami są gorsi od pogan. Proces ten porzucania zła i dążenia do tego, co dobre, opisuje Paweł między innymi w liście do Tytusa. W 3 rozdziale znajdujemy takie słowa. Przypominaj im, pamiętacie, Tytus był pastorem, starszym, tudzież biskupem, odpowiedzialnym za kilka kościołów, chyba w Azji Mniejszej. Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa ta mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Innymi słowy, zanim poznaliśmy Chrystusa, byliśmy źli i czyniliśmy zło, lecz zostaliśmy pojednani z Bogiem po to, abyśmy stali się dobrze i czynili dobro. Jednym z kroków do tego, jednym z etapów na tej drodze jest oczywiście porzucenie tego, co złe. Aby porzucić to, co złe, musimy poznać to, co złe. Musimy nauczyć się Bożej miary, wartości. Znów, jaki cel jest tego wszystkiego? Po to, abyśmy celowali w dobrych uczynkach, bo to jest dobre i użyteczne dla ludzi. Abyśmy zaczęli żyć dla innych ludzi, okazywać praktycznie miłość bliźniego i to wszystko czynili na chwałę Boga. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że nas tu zebrałeś. Dziękujemy Ci za to, że będziemy mieli możliwość przez ten tydzień przyjrzeć się bliżej tym 8 wadom, 8 grzechom głównym, z których wypływają inne, konkretnie już grzechy. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy czynili to nie po to, aby doszukiwać się zła w innych ludziach, ani nie również po to, aby szukać jakiejś abstrakcyjnej czystości duszy, ale przede wszystkim po to, aby odwrócić się od tego, co złe, a zwrócić się ku temu, co dobre. Aby przestać krzywdzić siebie nawzajem, a zacząć czynić sobie dobro i zachęcać siebie nawzajem do dobrych uczynków. I przede wszystkim po to, abyśmy przestali przynosić Tobie wstyd i hańbę, ale zaczęli przynosić Tobie chwałę. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.